Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety 18 do 25. Domownicy, niewolnicy, raczej niewolnicy, słudzy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. To jest Boże Słowo. Więc kontynuujemy temat poddania się władzy wszelkiemu ludzkiemu porządkowi. W wersecie 13 Piotr nakazał swoim adresatom, aby byli poddani wszelkim ludzkim instytucjom władzy ze względu na Pana. I Piotr od razu wskazał, co jest tym pierwszym ludzkim porządkiem, któremu mają być poddani. Jest to państwo lub władza w państwie. Chrześcijanie mają poddać się osobom sprawującym władzę w państwie, władzę najwyższą, ale też osobom, które mają mniejszą władzę, które są elementem władzy czy instytucji władzy w państwie. Ale to nie był jedyny ludzki porządek czy ludzka instytucja władzy w Cesarstwie Rzymskim. Piotr od wersetu 18 do 25 mówi o innym porządku ludzkim, o innym rodzaju władzy i poddaniu władzy. Piotr mówi o relacji, może nie do końca o relacji, o sytuacji, jaka była pomiędzy sługą, niewolnikiem, a jego panem, czy też właścicielem niewolnika. Piotr nie mówi nam w tym fragmencie, jakie są obowiązki właściciela niewolników, a jakie są obowiązki niewolnika czy sługi. Piotr mówi nam, że właściciel niewolnika, czyli pan, ma nad swoim niewolnikiem władzę. W związku z tym Piotr mówi, jaka powinna być postawa niewolnika, który jest chrześcijaninem, względem swojego pana, czyli względem władzy. Jest to sytuacja społeczna, która nie istnieje dzięki Bogu w naszym społeczeństwie. Tak, w naszym społeczeństwie niewolnictwo jest zakazane, jest nielegalne. Ale to nie znaczy, że w naszym kraju niewolników nie ma, czy w Europie, czy na świecie. Jest mnóstwo dzisiaj niewolników, chociaż niewolnictwo jest zakazane. Jest to przestępstwo z niewoli człowieka. Natomiast w Cesarstwie Rzymskim była to sytuacja normalna. To była oczywista, tak? Cesarstwo, żeby się rozwijać, potrzebowało taniej siły roboczej, a że prowadziło różne wojny dookoła, więc poprzez niewolników dostarczało tą, czy też poprzez podbijanie innych narodów i dostarczanie niewolników zapewniało sobie tanią siłę roboczą, więc to było konieczne wręcz dla funkcjonowania cesarstwa. I niewolnikiem w cesarstwie można było zostać w trojaki sposób. Już po pierwsze, można było zostać jeńcem wojennym i sprzedanym w konsekwencji jako niewolnik dla jakiegoś rzymskiego obywatela czy właściciela niewolników. Po drugie, jeśli człowiek urodził się w związku dwojga niewolników, automatycznie był niewolnikiem. Tak? I trzecia możliwość, jeżeli jakiś człowiek nabrał kredytów, nie mógł ich spłacić, stawał się niewolnikiem za długi, do momentu, aż je spłaci. Czy nie był w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych, więc stawał się niewolnikiem, aż spłaci swoje zadłużenie. I niewolnik w Cesarstwie Rzymskim nie miał żadnych praw, tak jak na przykład to krzesło tutaj, Tak? Tak jak ten stół tutaj, one nie mają żadnych praw. Tak samo i niewolnik rzymski nie miał żadnych praw, był jak przedmiot. Właściciel mógł z nim zrobić, co chciał. Niewolnika, o czym mówi nam Piotr, czy na co Piotr wskazuje, można było karać z użyciem kar cielesnych, można było bić. I kiedy myślimy o niewolnictwie, to prawdopodobnie pojawia się w naszych głowach obraz ze Stanów Zjednoczonych, prawda, niewolnicy, czy w Europie niewolnicy z XVIII czy z XIX wieku, którzy to byli głównie mieszkańcami Afryki, niewykwalifikowani, nie znający języka ani kultury. Niewolnictwo w Cesarstwie Rzymskim wyglądało trochę inaczej. Byli niewolnicy, którzy pełnili wysokie funkcje społeczne. Byli zatrudnieni przez świątynię czy w świątyni i sprawowali jakieś funkcje społeczne i też pobierali za to, za sprawowanie tych funkcji wynagrodzenie. Ciekawe. Byli też niewolnicy, którzy na przykład byli lekarzami domowymi albo administratorami gospodarstwa. Zarządzali całym gospodarstwem domowym, czy też latyfundiami, czyli gospodarką, rolą. Byli niewolnicy, którzy odpowiadali za funkcjonowanie domu. Ale też byli tacy niewolnicy, którzy pracowali właśnie na roli czy w kopalniach i to był ten najgorszy, czy też byli gladiatorami, to był ten najniższy status społeczny. I oni mieli najgorzej, ponieważ byli słabo wykwalifikowaną siłą roboczą, więc niewolnicy mogli być bardzo dobrze wykwalifikowanymi ludźmi, mogli być nauczycielami w domu, więc byli wykształceni, ale też byli niewolnicy, którzy byli słabo wykwalifikowaną siłą roboczą. I niewolnik mógł, miał taką możliwość, że mógł stać się osobą wolną, oczywiście musiał dokonać odkupienia. Tak, to jest język, odkupienie w Jezusie Chrystusie, to jest język, to słowo wzięte właśnie z tego jest językiem handlowym. Niewolnik mógł odkupić siebie, generalnie musiał wnieść opłatę, oczywiście nie każdego na to było stać, ale mieli taką możliwość. I wydaje się, że Piotr zwraca się do niewolników, sług, którzy byli częścią gospodarstwa domowego, dlatego jest na początku przetłumaczone domownicy. Ale to nie ma większego znaczenia. Generalnie zwraca się do niewolników, do sług, niezależnie gdzie oni, w jakim miejscu na tej drabinie społecznej wśród niewolników byli, to generalnie te zasady mają zastosowanie, o których mówi Piotr, mają zastosowanie do wszystkich niewolników. I teraz kluczowe pytanie, prawda, ponieważ można sobie tutaj mówić o niewolnikach, ale ponieważ w naszym społeczeństwie niewolnictwo nie funkcjonuje, to generalnie no po co tym fragmentem się zajmować? Co nam to daje? Tak, co to wnosi dla nas? Skoro niewolnikami nie jesteśmy, niewolników nie ma wśród nas, czy niewolnictwo jest zakazane w naszym kraju, w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze? Otóż jest wiele wspólnego. W tym fragmencie jest wiele rzeczy, które mają z nami do czynienia, czy też które wpływają na nas. Ponieważ co prawda w naszym kraju, czy też w naszej sytuacji kulturalnej, czy społecznej, czy kulturowej, czy społecznej, niewolnictwo jest zakazane, ale ciągle jest ta sama praca do wykonania, słuchajcie, tak jak w Cesarstwie Rzymskim. Tak, ciągle ktoś musi obrabiać te pola, ktoś musi pracować w fabrykach, tak, ktoś musi wykonywać różne rzeczy. W Cesarstwie Rzymskim tanią siłą roboczą byli po prostu niewolnicy. Dzisiaj ta sama praca jest do wykonania, to samo trzeba robić. Tyle, że nie wykonują tej pracy niewolnicy, a wykonują ją kto? Pracownik. Pracownik fizyczny, pracownik biurowy, ale generalnie pracownik wykonuje tą pracę, którą kiedyś wykonywali niewolnicy. Na przykład w Niemczech swego czasu Polacy często jeździli do Niemiec na co? Jak to, na saksy, jak to się mówiło. Na ryby? Nie, na saksy. No, na ryby to jeżdżą tutaj, do siebie. Ale jeździli na Saksy. Niemcy, bogaty naród, praca na roli była ciężka, więc nie każdy Niemiec chciał pracować na roli, więc potrzebowali taniej siły roboczej, która te pola obrobi. I dlatego między innymi Polacy jeździli do pracy do Niemiec, żeby zarobić. Czyli te biedniejsze narody jeździły tam, czy biedniejsze kraje, żeby tam sobie dorabiać. Więc kiedy mamy pracownika, prawda, no to on wchodzi w jakiś układ, w jakąś umowę, czy zawiera umowę, czy jest stroną umowy z kimś innym, z pracodawcą. Staje się podwładnym, czyli pracodawca czy przełożony ma nad nim jakąś władzę. Chłopaki, ciszej. Oczywiście ta władza jest ograniczona. Niemniej jednak jest to relacja władzy. Pracodawca czy też przełożony, a podwładny jest relacją władzy. W związku z tym te zasady, które przedstawił Piotr, dotyczą i nas dzisiaj, ponieważ nie każdy z nas jest bogatym przedsiębiorcą, który zatrudnia innych, prawda? Nie, raczej jesteśmy tymi osobami, które są zatrudniane przez innych, które muszą poddawać się komuś jako przełożonemu. Więc mimo, że sytuacja społeczna jest zupełnie inna od tej, jaka była 2000 lat temu w Cesarstwie Rzymskim, to jednak są pewne wspólne elementy, są podobieństwa i to, co pisze Piotr dla niewolników, ma zastosowanie dla nas dzisiaj, jeżeli jesteśmy pracownikami, podwładnymi. Jest wielce prawdopodobny, że raczej każdy z nas na jakimś etapie swojego życia będzie miał lub ma jakiegoś przełożonego. Więc z czym zwraca się Piotr do tych chrześcijan niewolników? Więc tydzień temu mówiliśmy o władzy w państwie i zobaczyliśmy, że to Bóg ustanawia władzę. Bóg jest tym, który ustanawia królów i jest tym, który utrąca królów. Ale to, że Bóg ustanawia jakąś władzę, jakiegoś człowieka u władzy, wcale nie znaczy, że automatycznie będzie to dobry władca. Widzieliśmy tego przykłady w piśmie, że nie każdy władca ustanowiony przez Boga był dobrym królem czy był dobrym władcą. Podobnie jest, jeśli chodzi o relację właściciel niewolników i niewolnik. Nie każdy właściciel niewolników jest dobrym i łagodnym panem. Byli też tacy, którzy byli złymi właścicielami, którzy nie troszczyli się o swoich niewolników, byli surowi wobec nich i karali ich za niewinność, niesłusznie. Karali ich cieleśnie. Źli właściciele karali swoich niewolników za niewinność. Co zatem w takiej sytuacji Piotr nakazuje niewolnikom, chrześcijanom, którzy mają panów dobrych lub złych? Po pierwsze, Piotr nakazuje im poddanie się tym panom. Niezależnie od tego, jaki jest właściciel, niewolnik, który jest chrześcijaninem, ma być poddany swojemu panu z wszelką bojaźnią, z wszelkim szacunkiem. Taka postawa oczywiście wymaga od niewolnika bardzo dużego wysiłku. Jeśli chodzi o dobrego i łagodnego pana, to takiemu łatwo się poddać, takiemu łatwo okazać szacunek, prawda? Bo jeżeli ktoś jest mądry, to automatycznie widzimy to, obdarzamy taką osobę autorytetem i poddajemy się mu. Ale jeżeli ktoś jest zły, jeżeli ktoś karze za niewinność, postępuje źle, no to ciężko jest takiego człowieka szanować, ciężko jest takiemu człowiekowi poddać się. Wymaga to ogromnego samozaparcia. Niemniej jednak Piotr wzywa chrześcijan niewolników, aby takim panom byli poddani. I to taki, jak to powiedzieć, taka reakcja, że trudno się człowiekowi poddać, jeżeli ma przed sobą jakiegoś złego człowieka, jest w pewnym sensie naturalna. Ponieważ kiedy ktoś jest dla nas niemiły, to jak reagujemy? Pięknym za nadobne, prawda? Jeżeli ktoś pojawia się i jest dla nas niemiły, to my naturalnie reagujemy w ten sam sposób i też stajemy się niemili, czy też jesteśmy niemili dla tej osoby. Chcemy w jakiś sposób oddać pięknym za nadobne. Jeśli mnie potraktowano źle, to ja chcę się odpłacić w jakiś sposób i tak samo potraktować tę osobę, jak ona potraktowała mnie. Piotr mówi takiemu myśleniu stanowcze nie. Niewolnik chrześcijanin ma być poddany swojemu panu niezależnie, czy on jest dobry, czy zły. Ma go szanować niezależnie od tego, czy jest dobry, czy zły. Nie powinien właśnie reagować w taki sposób pięknym za nadobne. On mnie tak potraktował, ja też go mu coś wywinę. Po drugie, czyli po pierwsze, niewolnik, chrześcijanin ma się poddać swojemu panu. Czy on jest dobry, czy zły, nie ma znaczenia. Po drugie, chrześcijanin, niewolnik powinien wykonywać swoją służbę dobrze i wiernie, pomimo tego, że doświadcza, czy może doświadczać złego traktowania ze strony swojego pana. Wyobraźmy sobie sytuację, że praca, częsta sytuacja w naszym kraju, że praca, którą człowiek wykonuje, jest warta dużo więcej niż otrzymuje jako zapłatę. I w ten sposób pracodawca pokazuje, no nie okazuje właściwej postawy swojemu pracownikowi. Wykorzystuje sytuację rynkową, że jest dużo chętnych do pracy i obniża pensję, zaniża pensję. Nie postępuje przyzwoicie, nie postępuje właściwie. Więc człowiek jak reaguje wtedy na taką sytuację? Jest powiedzenie, jaka płaca, taka praca, prawda? Jeżeli płaca jest słaba, no to po co ja się będę starał, prawda? No praca, no niekoniecznie, no nie. Ale jeżeli płaca jest słaba, to po co się ten wysilać, prawda? On mnie tutaj oszukuje, że tak powiem, ten pracodawca, że ten właściciel, bo zaniża mi zarobki, nie traktuje mnie właściwie, to co ja się będę starał, co ja się będę tutaj wychylał, prawda? Jak on mnie, tak ja jemu. Będę się obijał. Albo zrobię coś, żeby narazić go na straty, prawda? Nie będę się przejmował. Jaka płaca, taka praca, prawda? W takiej sytuacji Piotr mówi swoim adresatom, że jest to niewłaściwe. To jest niewłaściwe. Właściwe jest, aby czynić dobrze. I jeżeli przychodzi niewolnikowi cierpieć, to niech cierpi za dobre rzeczy, za dobrą pracę i wierną służbę. Wtedy takie cierpienie znajduje łaskę u Boga. A cierpienie za grzech, naprawdę, jeżeli postanowi narazić swojego właściciela na szkody, bo jaka płaca, taka praca, no to żadnej chluby nie przynosi. Żadnej chluby nie przynosi człowiekowi czy niewolnikowi. Cierpienie za grzech, za jakąś złą rzecz nie przynosi chrześcijaninowi chluby. Znoszenie cierpienia cierpliwie, takiego właśnie wynikającego z grzechu, nie przynosi, nie znajduje żadnej łaski u Boga, nie przynosi przychylności. A Piotr wzywa swoich słuchaczy czy adresatów, tych niewolników chrześcijan, aby czynili dobrze. Aby czynili dobrze. Tak? Werset, który to jest werset? Werset 20. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzech, ale jeżeli okazujecie cierpliwość za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Więc oczywiście nie mówimy tutaj o dobrej służbie, prawda? Piotr wzywa do dobrej służby, żeby czynić dobrze, a czynienie dobrze wymaga dobrej służby, co oczywiście nie oznacza, że trzeba być, okazywać bezwzględne posłuszeństwo Panu, właścicielowi. Chrześcijanin, niewolnik jest związany sumieniem przed Bogiem. I dlatego prawo Boże jest dla niego najważniejsze. Jeżeli właściciel każe mu uczynić coś złego, coś, co by stało w sprzeczności z Bożym prawem, to niewolnik nie powinien tego czynić. Powinien się sprzeciwić. Oczywiście to go naraża na konsekwencje, na karę, ale wtedy cierpi niewinnie i znajduje łaskę u Boga. Czyli mamy chrześcijanin, niewolnik powinien być poddany swojemu Panu niezależnie od tego, jak go traktuje, czy jak jest traktowany. Po drugie, powinien pełnić służbę swoją dobrze. I po trzecie, cierpliwie powinien znosić cierpienia. Więc to jest kolejna rzecz, którą Piotr mówi swoim adresatom, aby cierpliwie znosili swoje utrapienie, swoje cierpienie, jeśli cierpią niewinnie, bo do tego są wręcz powołani. Nie powinni myśleć o buncie wobec swojego właściciela, ponieważ takie myślenie często się pojawiało u niewolników. Jeżeli jest ciężko, to dlaczego nie zrobić czegoś, żeby było lżej nam? Jeżeli właściciel jest zły, to dlaczego nie zrobić czegoś, żeby się go pozbyć albo w jakiś sposób pokazać mu swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki nas traktuje? I w Cesarstwie Rzymskim było wiele powstań niewolników. I takim przykładem na przykład może być powstanie Spartakusa. Słucham? Nie znasz? Spartakus był gladiatorem, czyli był tym najgorszym, najniższym z niewolników, przeznaczonym do walk na arenie. Więc rolnicy, czyli niewolnicy, którzy pracowali na roli, czyli i gladiatorzy, czyli ci najniżej położeni w tej warstwie, w drabinie społecznej niewolnicy, zbuntowali się przeciwko wyzyskowi, przeciwko temu, jak go traktowali. I Spartakus zgromadził ponad około 100 tysięcy niewolników w swojej armii. No oczywiście Rzym, czy Cesarstwo Rzymskie postanowiło stłumić to powstanie, ale generalnie zaprotestowali, zbuntowali się przeciw złemu traktowaniu, zbuntowali się i doprowadzili do powstania. Chrześcijanin, który jest niewolnikiem, tak nie powinien postępować. Raczej powinien znosić to cierpienie cierpliwie, cierpieć niewinnie, wtedy ma łaskę u Boga. Więc odpowiedzią dla złego właściciela na jego złe traktowanie niewolnika nie jest bunt, ale cierpliwe znoszenie cierpienia. Więc chrześcijanin niewolnik, niezależnie od tego, czy jego właściciel jest dobry czy zły, powinien być mu poddany, powinien go szanować, powinien swoją służbę wykonywać dobrze i wiernie i powinien cierpliwie znosić cierpienie za bycie niewinnym. Teraz przełóżmy to na naszą sytuację, na nasz kontekst. Dzisiaj w wielu firmach pojawia się mobbing. Mobbing polega na prześladowaniu podwładnego lub współpracownika. Przełożony robi wszystko, żeby w jakiś sposób zgnębić, pognębić podwładnego, żeby na przykład zrezygnował z pracy po to, aby móc zatrudnić swojego znajomego na przykład, czy rodzinę swoją. Albo robi to po prostu, bo człowiek awansował, a jak awansował, to sodowa woda uderzyła do głowy, prawda, bo poczuł władzę i teraz będzie tą władzę pokazywał wszystkim dookoła, kim on nie jest i będzie traktował źle swoich podwładnych. Więc no nie jest to jakaś, nie wiem, czy się zetknęliście z mobbingiem, bezpośrednio się nie zetknąłem, ale słyszałem od bliskich mi osób właśnie, że one doświadczyły tego w swoim życiu, swojej pracy. Więc co powiedzieć takim osobom? Jeżeli to jest chrześcijanin, to co mu doradzić, tak? Piotr mówi, wiesz, szanuj tą osobę, która cię ściga, swojego przełożonego, poddawaj się jego władzy. Piotr mówi, pracuj dobrze, prawda? Piotr mówi, nie buntuj się, tylko cierpliwie znoś te cierpienia, jakie przychodzą na ciebie. Jak świat, generalnie ludzie tam na ulicy to posłuchali, to by się zaśmiali tylko. To jest nierealne, nierzeczywiste. To dzisiaj jest zasada w świecie, bij się o swoje. Prawda? Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jeżeli ktoś cię tutaj gnębi, to ty się mu odpłać. Też mu jakiś numer wywiń. Więc to, co Piotr mówi, w oczach tego świata to jest śmieszne, nie jest do zaakceptowania. Takie mówienie nie przystaje do rzeczywistości, dlatego w oczach świata ta rada, to zalecenie no nie ma żadnej wartości. Ale z jakiegoś powodu Piotr nakazuje te rzeczy chrześcijanom, którzy są niewolnikami. Dlaczego Piotr to nakazuje? Piotr mówi, że właśnie do takiego postępowania ci niewolnicy chrześcijanie są powołani. Jest to mocne słowo. Są wezwani przez Boga do takiego postępowania. Bóg oczekuje od nich takiego postępowania. Dlaczego? Ponieważ sam Bóg zostawił im przykład do naśladowania w osobie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Chrystus, czy pamiętajmy o tym, że kim był? Siedział w niebie, był w niebie, Bogiem odwiecznym, tak? Ale uniżył się i przyjął postać sługi. Jezus stał się niewolnikiem. Oczywiście nie w sensie społecznym, był osobą wolną, ale stał się niewolnikiem, sługą Boga. Jezus się uniżył. Był człowiekiem wolnym, choć nie był obywatelem rzymskim, ale był niewolnikiem. Był sługą Ojca, podał się Ojcu we wszystkim, aby dokonać wiecznego odkupienia i w czasie pełnienia swojej ziemskiej służby. Jezus doświadczył różnych rzeczy, różnych cierpień, przykrych rzeczy ze strony tych, którym służył. Jezus cierpiał nie raz czy dwa. Był odrzucany, był prześladowany, był wyśmiewany, był opluwany, w końcu został ubiczowany i ukrzyżowany. Można powiedzieć, Jezus doświadczył hańby śmierci na krzyżu. A krzyż był miejscem kary dla najgorszych przestępców oraz dla niewolników. Kiedy ta powstańcza armia Spartakusa została pokonana, jakaś część niewolników przeżyła i 6 tysięcy z tych niewolników zostało ukrzyżowanych, każdy po drodze do Rzymu. 6 tysięcy ludzi zawisło na krzyżu, niewolników. Więc Jezus też zawisł na krzyżu, jak można powiedzieć, jako niewolnik. Jezus doświadczył, jako niewolnik, jako sługa, doświadczył przeciwności, doświadczył przykrości od tych, którym służył. Więc Piotr mówi, że Chrystus pozostawił im przykład do naśladowania, ponieważ sam był sługą, który w czasie swojej służby doświadczył wielu przykrości ze strony tych, którym służył, że doświadczył przykrości za niewinność. I Piotr podaje przykłady tego, jak Jezus reagował na przykrości, jakich doświadczał. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Jezus pełnił swoją służbę dobrze. Nie popełnił grzechu, nie zrobił nic złego, co zasługiwałoby na jakąkolwiek karę. Jezus był bez grzechu. Pełnił swoją służbę przykładnie. Czynił to, co było dobre. Jego służba była wierna. Kolejny werset. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Jezus nie odpowiadał pięknym za nadobne. Nie szukał zemsty. Nie szukał sposobu, jakby się tu odegrać. Szukał ukojenia u Ojca. Jemu oddawał, czy powierzał tę sprawę w modlitwie. W ten sposób okazywał poddanie i szacunek dla tych, którym służył. Kolejny werset. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Jezus cierpiał nie za swoje grzechy. On był niewinny. Tak? On nie popełnił grzechu. Na drzewie znalazł się nie z powodu swoich, na krzyżu, znalazł się nie z powodu swoich grzechów, ale z powodu cudzych win, naszych win. Jezus zrobił to dla nich, dla tych niewolników, do których pisze Piotr. Więc Jezus cierpiał nie za swoje winy. Ale Piotr dodaje, że to, co Jezus zrobił, umierając na krzyżu, nie za swoje grzechy, stało się dla adresatów Piotra, dla tych niewolników chrześcijan, stało się dla nich zbawieniem. Jego sińce uleczyły was. Jego sińce uleczyły was, jest to cytat z Izajasza 53:5. Ale Piotr zmienił trochę ten werset. Zmodyfikował go na swoje potrzeby. W oryginale, czy tam w Izajasza 53:5, jego ranami jesteście uleczeni. Czy zostaliście uleczeni? Czy zostaliśmy uleczeni? A Piotr mówi, wy. Jego sińce uleczyły was. Jego cierpienie, cierpienie Jezusa było konieczne dla waszego zbawienia. Jego cierpienie doprowadziło do waszego zbawienia. A ponieważ nawrócili się do Chrystusa, który jest pasterzem i stróżem ich dusz, czyli jest osobą, która ich do zbawienia prowadzi, która ich karmi, która ich strzeże, dlatego mają naśladować Jezusa. Dlatego to jest ich powołanie właśnie do takiego postępowania, ponieważ taki przykład dał im sam Chrystus. Jezus doświadczył tego wszystkiego na sobie sam, dlatego jest przykładem dla nas, dla chrześcijan, którzy takich czy podobnych rzeczy doświadczają w swoim życiu. Nie jesteśmy może niewolnikami, ale jesteśmy pracownikami, przynajmniej część z nas. Więc jak możemy to zastosować dzisiaj? Jak możemy to przełożyć na nasze życie? Ponieważ nikt z nas nie jest niewolnikiem, więc jak to słowo ma się do nas dzisiaj? Więc jeszcze raz powiem, to, że nikt z nas nie jest niewolnikiem, nie znaczy, że to słowo nas nie dotyczy. Praca, którą kiedyś wykonywali niewolnicy, dzisiaj jest wykonywana przez pracowników. Pracownik za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie, ale jest w podobnej relacji. władzy. Jest poddany swojemu przełożonemu i musi wykonywać jego polecenia. Oczywiście ta władza przełożonego jest ograniczona, ale niemniej jest to władza. Więc jeśli jesteś pracownikiem, to jesteś w podobnym miejscu, w jakim kiedyś był niewolnik. Warunki trochę się zmieniły, jesteś osobą wolną, masz różne przywileje i prawa, ale masz też zobowiązania i jesteś komuś poddany. Dlatego jeśli jesteś pracownikiem fizycznym czy biurowym, te same zasady mają zastosowanie, co zasady, jakie Piotr dał niewolnikom chrześcijanom. Bądź poddany swojemu szefowi i szanuj go. Nie mów o nim źle, nawet jeśli jest złym szefem, czy złym kierownikiem, czy złym przełożonym. Nie obgaduj go z innymi za jego plecami, nie wytykaj jego błędów za jego plecami. Szanuj go, bądź mu poddany. Bądź dobrym pracownikiem. Wykonuj swoją pracę dobrze i rzetelnie, nawet jeśli twoje zarobki są zaniżone. Niech twoja praca odzwierciedla szacunek dla twojego przełożonego. To, że ktoś jest złym szefem, niech nie powoduje, że możesz się obijać w pracy. Albo że możesz mieć niewłaściwe nastawienie do pracy, którą wykonujesz, czyli mieć lekceważący stosunek do pracy i współpracowników. Nie podążaj za tą zasadą, jaka płaca, taka praca. Bądź dobrym pracownikiem. W końcu bądź pracownikiem, który cierpliwie znosi cierpienia za coś, czego może nie zrobił. Nie buntuj się przeciwko przełożonemu, nie buntuj innych przeciwko twojemu przełożonemu. Jeżeli masz świadomość, że zrobiłeś dobrze i cierpisz niewinnie, to przynoś swoją skargę do Boga. Jemu powierzaj te sprawy. On jest sprawiedliwym sędzią i Jemu zaufaj. Ponieważ tak właśnie postępował nasz Pan, Jezus Chrystus, więc i my powinniśmy tak postępować. Oczywiście, to są pewne ogólne zasady. Ogólne zasady. Nasza sytuacja jest trochę inna od tej sytuacji, w jakiej byli niewolnicy w Cesarstwie Rzymskim, którzy nie mieli żadnych praw. My dzisiaj mamy różne prawa. Na przykład niewolnik nie mógł zmienić swojego właściciela, chyba że właściciel postanowił go sprzedać, czy się go pozbyć. Prawda? Więc niewolnik nie mógł nic zrobić, chyba że miał pieniądze i właściciel zgodził się na odkupienie. Ale dzisiaj pracownik może zmienić swojego pracodawcę, może zrezygnować z pracy, może zmienić pracę, prawda? Więc ma różne możliwości, z których może korzystać. Jeżeli pracodawca przełożony złamał prawo, czy prawa pracownicze, to pracownik może pójść z tym do sądu i żądać odszkodowania od swojego pracodawcy czy od przełożonego. Pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Więc sytuacja jest inna. Czyli dzisiaj pracownik ma opcje, których nie miał niewolnik w Cesarstwie Rzymskim. Dlatego powinniśmy być świadomi swoich praw jako pracownicy, ale też musimy pamiętać o tym, czego wymaga od nas Bóg, abyśmy mogli być dobrymi pracownikami. Sam Pan Jezus Chrystus dał nam tego przykład. Sam Pan Jezus Chrystus poprzez swój przykład wzywa nas, abyśmy występowali w Jego ślady. Jeśli jesteś w Chrystusie, to takie jest twoje powołanie. Jest to twarde, trudne, tak? To w przeciwieństwie do tego, co głosi świat. Piotr mówi zupełnie inaczej. Wzywa do czego innego. Czasami nie ma takiej możliwości, żeby zmienić pracy, bo to jest jedyny pracodawca w mieście. I człowiek, który jest poddany mobbingowi, no co ma zrobić? Jest ciężko. Jest ciężko. A dzisiaj świat mówi, no ty, twoja najważniejsza rzecz, czy najważniejsza rzecz w twoim życiu, to powinno być twoje osobiste szczęście. No, więc jak to się ma do tego, co mówi Piotr? Cierpliwie, znoś utrapienie. Ale tak właśnie postępował nasz Pan Jezus Chrystus i tak powinniśmy postępować my. Jeżeli jest możliwość zmiany pracy, korzystajmy z tego. Jeżeli jest niewłaściwe postępowanie naszego przełożonego wobec nas, mamy możliwości na to, żeby reagować. W firmach często już pojawiają się takie komórki, do których można zgłosić mobbing i które w jakiś sposób reagują. Oczywiście to jeszcze niedoskonałe jest, ale jest taka możliwość. Więc mamy różne prawa, mamy różne przywileje jako pracownicy. Pamiętajmy o tym, korzystajmy z tego. Ale też pamiętajmy o tych zasadach, o których mówi Piotr i o tym przykładzie, jaki mamy w Jezusie Chrystusie. Amen.